Ja dzisiaj chciałbym mówić na podstawie fragmentu z Księgi Izajasza, z 35 rozdziału, gdzie też jest mowa o pustyni. Coś jest na rzeczy, Duch Święty chce do nas powiedzieć, więc otwórzmy strona 780, jeżeli ma Stary i Nowy Testament Biblii Warszawskiej, to otwórzmy sobie na stronie 780 Księgę Izajasza, rozdział 35. Przeczytamy cały ten rozdział od 1 do 10 wersetu, dlatego że on nie jest długi, ale jest wspaniały, to jest wspaniałe proroctwo. Więc otwórzmy stronę 780, Księga Izajasza, 35 rozdział i czytajmy od wersetu 1. I co tam jest w pierwszym wersecie? Niech się rozweseli, co? Pustynia i spieczona ziemia. Niech się rozraduje i zakwitnie step. Niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się, niech się raduje i wydaje radosne okrzyki. Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu. Ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni i nie bójcie się. Oto wasz Bóg, nadchodzi pomsta, odpłata Boża. On sam przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zamieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny, nie będzie po niej chodził. Tam go się nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni. I wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. To jest wspaniałe proroctwo z Księgi Izajasza. Proroctwo dotyczące pustyni i spieczonej ziemi, tak mówi pierwszy werset. W innych miejscach czytamy o pustyni i miejscu bezwodnym, o stepie. Step to też jest obszar dosyć mało nawodniony. Więc chodzi tutaj o pewien obraz, o pewne miejsce, które oczywiście jest pewnego rodzaju metaforą. Jest to proroctwo zapowiadające nadejście nowej rzeczywistości, która zmieni obraz takiej ziemi, tej pustyni. Proroctwo zapowiadające, że przychodzi zmiana, że przyjdzie odmiana stanu dla takich obszarów jak pustynie. Od razu powiem, że pustynia jest metaforą serc ludzkich, jest metaforą życia ludzkiego. Niektórzy ludzie są jak pustynia. Nie za wiele tam życia, nie za wiele tam owocu. Jest to miejsce straszliwie gorące za dnia, obrzydliwie zimne w nocy. Nie wiem, czy wiecie, ale tak jest na pustyni. W ciągu dnia palące słońce, jak na patelni, gorąco. W ciągu nocy chłodno, że trzeba owijać się dodatkowymi kurtkami, kocami. Więc niezwykle ekstremalne warunki. Życie ludzi przypomina dokładnie te warunki. Wielu ludzi dzisiaj żyje tak, że ich życie fantastycznie jest opisywane przez obraz pustyni. Ich życie nie rodzi żadnego owocu, są gnębieni. Ich życie to jest jedna wielka, ekstremalna przygoda, w której ciągle muszą się wysilać, pocić, walczyć, bojować. O tym też Michał nam mówił dzisiaj, że przejście przez pustynię to była ciągła walka. Niesamowite to jest. Ileż ludzi jest zmęczonych dookoła. Do tego dochodzą jeszcze różne nieprzyjemności na pustyni. Wydawałoby się, że nie ma życia, a jednak w piaskach żyją jadowite węże, skorpiony. Na stepie, gdzie jest delikatna roślinność trawiasta, bo pustynia to z reguły kojarzy nam się albo z wydmami piaszczystymi, albo ze skalistymi pustyniami, ale step to już jest miejsce, w którym jest jakaś roślinność, mieszkają jakieś zwierzaki, niestety bardzo często są one groźne dla człowieka. To pokazuje, że życie człowieka, którego obrazem jest step, to jest nie tylko życie udręczonego człowieka, który musi się mocować z przeciwnościami losu, z różnymi wydarzeniami, ale również musi zmagać się z tym, co przeciwnik, diabeł, przynosi do jego życia. To jest czasami o wiele bardziej dręczące, bo czasami wręcz zaskakujące i uderzające w nas precyzyjnie, w nasze słabe strony. Życie ludzi dookoła nas bardzo mocno przypomina pustynię. I to, o czym mówi to proroctwo i to, o czym chcę dzisiaj mówić, to to, że nadeszło wyzwolenie. Że nadszedł czas wyzwolenia ze stepu, z pustyni, z tego stanu życia. Ponieważ to proroctwo zapowiada zmianę. Ono zapowiada nadejście Boga, który przyjdzie, aby zbawić. Tutaj czytamy o tym, że przyjdzie, aby pomścić, który przyjdzie sam we własnej osobie. I to jest niesamowite, dlatego że ktoś może zapytać, jak to się mogło stać, jak to się może stać? Bóg, którego przyjście było zapowiadane w tym proroctwie, przyjdzie i przyszedł, o czym zaraz powiemy, aby służyć. To jest ciekawe. Bóg rozwiązuje problem człowieka przez służbę. Przez to, żeby usłużyć ludziom. Bo zobaczcie, że to proroctwo zapowiada, że gdy przyjdzie Bóg, to wtedy oczy ślepych się otworzą. Chromi będą chodzić. Uszy głuchych się otworzą. Tak? To jest służba, to jest usługiwanie. Nagle życie tych ludzi zostanie przemienione. Bóg przyjdzie sam, aby zaingerować w życie ludzi, którzy dzisiaj przypominają pustynię i suchy step. Ludzi, którzy są zniewoleni, którzy są upośledzeni, zarówno duchowo, jak i fizycznie. Ludzi, którzy żyją w ciemności, którzy są dręczeni przez przeciwnika, którzy są bardzo często zniewoleni. To jest mocne. Sam Bóg przyjdzie, żeby ulżyć człowiekowi. I powiedzmy otwarcie, cała ludzkość wygląda jak jedna wielka pustynia. Gdybyśmy uczciwie podeszli do stanu, do kondycji duchowej, kondycji emocjonalnej, kondycji fizycznej ludzkości, ja celowo wymieniam tutaj te trzy sfery, ducha, emocje, czyli kwestie duszy oraz ciała. Gdybyśmy uczciwie do tego podeszli, to byśmy zobaczyli, że stan ludzkości jest dramatyczny. Ciemność, jaka jest teraz nad ludzkością, jest poruszająca. Nie wiem, czy widzicie to. Wystarczy włączyć wiadomości, żeby posłuchać. Ochrona zdrowia leży. Pełno ludzi chorych. Jak wiecie, pokazują czasami niektóre kliniki i ludzi, którzy stoją w kolejce do lekarza, żeby się zapisać. Ja mówię, skąd te tłumy? Ano stąd, że w zasadzie w każdej miejscowości z 90% ludzi, jak nie 99%, to ludzie chorzy. Albo borykający się z jakimiś chorobami. Do tego dochodzi problem duszy. A więc to wszystko, co siedzi w ludziach, w ich wnętrzu, w ich emocjach, w ich psychice, w ich woli, bardzo często są to tak ciemne sprawki, że mówić o tym, myśleć o tym, to człowiek już się bruka. Taki brud i syf. To jest niesamowite. Wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje dookoła nas. Wczoraj czy przedwczoraj w wiadomościach oglądałem, że mały chłopiec, 9- czy 8-letni, przebrał się na zabawę w szkole, czy na jakąś uroczystość w szkole. Dzieciaki się mogły tam przebierać za postacie książkowe. To była taka akcja czytania książek. I teraz możesz się przebrać za postać z książki, którą czytałeś, i chłopiec się przebrał w Greya z tej słynnej, bulwersującej książki 50 twarzy Greya. Myślę sobie, chłopie, ty nie rozumiesz w ogóle, o co tam chodzi w tej książce. Ale co jest? Wiecie, to mnie ruszyło. Myślę sobie, kurczę, 8-letnie dzieci pornografię czytają? To jest jakaś jazda, w czym my żyjemy w ogóle? A mamusia jest zadowolona, że on jest ubrany za Greya. Myślę sobie, świat się stacza. Wiecie, no, może ktoś powie, nie, no, pastorze, nie przeżywaj tak, nie, to normalka. Jeżeli to jest normalne, to jesteśmy w piekle. Bo taki syf to chyba tylko tam. Jak popatrzymy, jak ludzie z sobą żyją. Wczoraj w kolejce spotkałem mojego sąsiada z innej klatki, z tego samego bloku. Mówię, panie, witam, dzień dobry, co słychać? O, mój sąsiad daje mi popalić. Myślę sobie, no, Kargul i Pawlak, no. Dwaj dorośli, emerytowani faceci nie potrafią się dogadać. I jeden i drugi chory. Obydwaj byli już na erce. I jeszcze się kłócą. Mówię, ludzie, opamiętajcie się, przecież wy stoicie nad grobem. Wam bliżej niż dalej. A dlaczego tak jest? Bo ich dusze są znękane, dręczone przez demony. Oni się nienawidzą. Oni nie mówią sobie dzień dobry na klatce. Oni muszą jeden drugiemu, wiecie, policję na siebie wzywają. No, oczywiście tam się nie dzieje nic tragicznego. To jest klasyczny przykład z i nie ma mocnych, tak? Nie, jak oni? Nie ma mocnych. Tak, Kargul i Pawlak. Sami swoi, nie ma mocnych. Kochaj albo rzuć. Czy trylogia słynna. Jak w lusterku odbija się to u nich? Dlaczego tak jest? To oczywiście jest ilustracja, żeby wam pokazać, że w duszach ludzkich siedzi mnóstwo jadu, mnóstwo zepsucia, mnóstwo niewłaściwych, złych rzeczy. To jest tragiczne, co ludzie o sobie myślą. Dwoje ludzi siedzi obok siebie, biurko w biurko w jednej pracy, zamiast się wspierać i stanowić team, oni kopią pod sobą dołki. To jest dramat. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dusze są w ciemności. Oddalone od Boga, bo duch jest martwy z powodu grzechu. I teraz, gdy widzimy tutaj w tym proroctwie pustynię, spieczoną ziemię, step, ten suche, bezwodne miejsca, to jest obraz ludzkiego życia, to jest obraz ludzkości, taka jest ludzkość. Tam niewiele się rodzi. Jakaś trawka, może jakieś źbło, może jakiś jadowity wężyk. Tak, wężów to my mamy dużo w sercach, jako ludzie. Ale Bóg mówi w tym proroctwie, ale to wszystko się zmieni. Ja chcę, żeby to wszystko się zmieniło. Chcę zmienić twoje życie. Chcę zmienić życie ludzi. Jak? Przyjdę sam. I ja to zmienię. Przyjdę, żeby służyć. Przyjdę, żeby usłużyć tym, którzy są niepełnosprawni fizycznie i duszewnie, i duchowo. Przyjdę, żeby usłużyć tym, którzy kuleją fizycznie i kuleją duchowo. Którzy są wewnętrznie chromi. Przyjdę też, żeby usłużyć tym, którzy są chromi fizycznie. I oczywiście prosto to wypełniło się, gdy na ziemi pojawił się nasz Pan Jezus Chrystus. Halleluja! Chwała Bogu, że przyszedł. Chwała Jezusowi, że przyszedł sam. Nie posłał swoich jakichś posłańców, angelos, tak, aniołów, tylko przyszedł sam. I wiecie, kiedyś, gdy nasz Pan usługiwał, pamiętacie, Jego służba rozpoczęła się wraz z chrztem Janowym. Ale Jan Chrzciciel w pewnym momencie został aresztowany. To było dla niego bardzo trudne przeżycie. To było dla niego cios. I będąc w tym więzieniu, chyba zaczęły dręczyć go pewne wątpliwości. Więc zawołał dwóch swoich uczniów i poprosił ich. Pójdźcie do Jezusa z Nazaretu i zapytajcie się, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? I ci mężowie, tych dwóch mężczyzn posłanych przez Jana Chrzciciela z więzienia, którzy byli u niego w więzieniu w odwiedzinach, on ich wysłał, oni poszli do Jezusa, zadali mu to pytanie i czytamy. W tej godzinie Jezus uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. I odpowiadając, Jezus rzekł im: idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i coście słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim opowiadana jest dobra nowina, Ewangelia. Błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Wiecie, co Jezus tutaj powiedział? Dokładnie, zacytował proroctwo Izajasza. Powiedział, to jest znak. Jan Chrzciciel znał to proroctwo i mówi, teraz powiedzcie mu, że to się dzieje. Niech to będzie dla niego jawnym, jasnym, czytelnym znakiem, że to, co było zapowiadane przez Izajasza 700 lat wcześniej, teraz się wypełnia w mojej osobie. Widzicie, Jezus przyszedł, żeby ustanowić pewną rzeczywistość. Jego życie było w pewnej rzeczywistości. Ta rzeczywistość była, jest opisana między innymi właśnie przez to jego wyznanie. Tak, zobaczcie, ślepi odzyskują wzrok, głusi odzyskują słuch, chromi zaczynają chodzić, trędowaci są oczyszczeni. Tak, on mówi, to jest rzeczywistość, którą przynoszę. Rzeczywistość wolności, rzeczywistość uzdrowienia, rzeczywistość całkowitego wyzwolenia z udręczenia diabelskiego. Mówi, to jest rzeczywistość, którą przynoszę. Rzeczywistość Królestwa Bożego. I Jezus w innym miejscu, stając na początku swojej służby w synagodze w Nazarecie, powiedział, znów cytując jedno z proroctw Izajasza, Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym. I dokładnie powtarza proroctwo Izajasza, aby wypuścić uciśnionych na wolność, aby ogłosić miłościwy rok Pana i tak dalej, i tak dalej. Niesamowite. Jezus znał tylko jedną rzeczywistość. Pustynia zamienia się w staw. Miejsca bezwodne zaczynają zamieniać się w nawodnione miejsca, że zaczyna rosnąć papirus i sitowie. Piękne obrazy. Tam, gdzie nie ma życia, pojawia się życie. Tam, gdzie ludzie są udręczeni, pojawia się wolność. Tam, gdzie ludzie są kalecy, pojawia się uzdrowienie. Tam, gdzie ludzie mają problemy, przychodzi rozwiązanie tych problemów. To jest moja rzeczywistość, mówi Jezus. Przyszedłem, aby dać to ludziom. Czy to jest dobra wiadomość? Wiecie, my musimy zdać sobie sprawę z bardzo ważnej rzeczy. My nie czujemy tego tak długo, jak długo nie jesteśmy w potrzebie. Ale gdy tylko dotyka nas choroba, i nie mówię tutaj o przeziębieniu, które da się wyleczyć witaminą C, ale jakaś bardzo poważna choroba, wtedy dopiero zaczynamy rozumieć, co to znaczy być uzdrowionym, uwolnionym, wyzwolonym z udręczenia szatana. Bo wtedy zaczynamy rozumieć, jak wielkimi kajdanami jest choroba, jest smutek, samotność, o której mówiliśmy w środę. Jak wielkimi kajdanami jest mnóstwo tych negatywnych uczuć, które nas dręczą. Te wspomnienia ze złej przeszłości, te konflikty z innymi ludźmi, tę nieprzyjaźń, jaką mamy z niektórymi ludźmi. Jak straszne jest to udręczenie, jak straszne jest to zniewolenie. Dopiero wtedy zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak bardzo potrzebujemy Jezusa. Jezus przyszedł, aby przeklętych ludzi wyzwolić z tego przekleństwa. I to jest fantastyczne. Co ciekawe, Jezus przyszedł, aby dotknąć sedna problemu. A sedno problemu leży tu, we wnętrzu człowieka. Ponieważ przekleństwo grzechu, moi drodzy, może działać w człowieku dlatego, że grzech dotyka serca człowieka. Grzech, czyli to minięcie się z celem, jest wynikiem nieposłuszeństwa serca. Adam i Ewa zgrzeszyli dlatego, że byli nieposłuszni Bogu. I teraz, w związku z tym, że oni byli nieposłuszni w swoim sercu, grzech wszedł do ich serca. Grzech został wtłoczony przez to, czy jakby zaproszony przez to nieposłuszeństwo do wnętrza, skaził wnętrze człowieka, skaził równocześnie oczywiście całe nasze środowisko i wszystko dookoła nas i spowodował, że od tej pory wszelkie zło wypływa od diabła? Nie. Zauważcie, w 7 rozdziale Ewangelii Marka od 20 do 23 wersetu jest napisane, gdzie Pan Jezus mówi, wszelkie zło wynika z wnętrza, wypływa z wnętrza człowieka. I wymienia tam te wszelkie zło. To jest niesamowite. Ktoś może powiedzieć, o, to diabeł jest winny. Okej. Jakaś cząstka prawdy w tym jest. Tylko czemu Jezus nie mówi, że bo to, co wychodzi z człowieka, nie, to, co wychodzi z szatana, to kala człowieka. Jezus tak nie powiedział. Jezus powiedział, to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka, albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza i kala człowieka. Nie z diabła. Nie ma usprawiedliwienia dla naszego grzechu w postaci, bo to wina diabła. Nie. On jest cwaniak. On tylko używa pewnych narzędzi. On dręczy ciebie rzeczami, które najpierw ci podsyła. Oczywiście szatan prowokuje nieposłuszeństwo, szatan prowokuje zło w nas, ale tak naprawdę ostateczna decyzja jest w nas, w tobie i we mnie. Jeśli się zdecydujesz pójść za jego głosem, przyjmiesz to zło. Ale masz moc powiedzieć nie, przeciwstawić się diabłu. Jakub napisał w swoim liście: przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To jest moc. Więc zobaczcie, Chrystus przyszedł, aby dotknąć serca, wnętrza człowieka, bo tu jest sedno problemu. Jeśli serce człowieka zostanie oczyszczone, zbawione, przemienione, wypełnione Chrystusem, diabeł nie będzie miał nic do zrobienia. Dlaczego? Bo gdy Chrystus przyszedł na ziemię, to gdziekolwiek postawił swoje stopy, szatan uciekał, demony uciekały. Jeżeli Chrystus wypełnia nasze serce, jeżeli Chrystus przychodzi do naszego serca, otwieramy się na Niego i On uzdrawia nasze serce, wtedy zapraszamy Go, On wchodzi do naszego serca i otrzymujemy moc, która nas strzeże i daje nam oręż do walki z przeciwnikami, z przeciwnikiem, czy przeciwnikami, mam na myśli tutaj demony. To jest niesamowite. Jezus przyszedł, żeby dać nowe życie ludziom. Dać nowe życie tobie i mnie. Nasze życie już więcej nie powinno przypominać pustyni. Jeżeli ciągle nie rodzisz owocu, jeżeli ciągle jesteś dręczony, jeżeli ciągle skubią cię jakieś jadowite węże, jakieś skorpiony, coś nie działa w należyty sposób, powinniśmy się spotkać na rozmowę duszpasterską. Albowiem zostaliśmy oczyszczeni. I zobaczcie, to proroctwo z 35 rozdziału Księgi Izajasza od 8 wersetu mówi o, jakby zmienia obraz. Z tego obrazu pustyni, do której przychodzi Bóg i go uzdrawia, zaczyna mówić o drodze, o świętej drodze. Będzie to droga dla pielgrzymów, będzie to droga prowadząca na górę Syjon, będzie to droga, którą pójdą zbawieni ludzie. Wiecie, jak nazywano chrześcijan na początku? Zwolennicy drogi pańskiej. Dlatego nasz zbór nazywa się jak? Droga życia. Dlatego, że droga, Chrystus powiedział, ja jestem drogą. Jeżeli my jesteśmy w Chrystusie, to my stajemy się ludźmi, którzy podążają tą drogą. I zaczynamy iść tą drogą, więc inni ludzie mówią, ty dziwnie żyjesz. Tak, ponieważ ja idę tym szlakiem, a ty idziesz całkiem innym szlakiem. Dlatego nasze życie się różni. Stajemy się zwolennikami drogi. I tak naprawdę ta święta droga to obraz nowego życia w Chrystusie. Wspaniały, piękny obraz. Na tej drodze jest radość. Jest zbawienie. Na tej drodze jest bezpieczeństwo. Nie będzie tam lwa, a zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził. Na tej drodze nie będzie można zbłądzić, bo ona będzie prosta. To jest napisane, nawet głupi na niej nie zbłądzi. Można odczytać ten fragment również tak. Nie będzie na tej drodze głupców, ponieważ będzie to droga dająca mądrość. Jesteśmy powołani do tego wszystkiego, do mądrości, do zbawienia, do bezpieczeństwa, do radości, do tego wszystkiego, o czym mówi to wspaniałe proroctwo. To jest nowa rzeczywistość Kościoła. I zobaczcie, moi drodzy, my krocząc tą drogą stajemy się beneficjentami tych wspaniałych błogosławieństw, które w Chrystusie dla nas są przygotowane. Pytanie, po co mamy być beneficjentami tych błogosławieństw? Po co one mają stać się naszą własnością? Po pierwsze, żeby zmienić nasze życie. Ale po drugie, żebyśmy my szli i dawali innym ludziom dokładnie to, co sami otrzymaliśmy. Darmo dostaliście? Darmo dawajcie. I zobaczcie, to jest niesamowicie ważna rzecz. Chrystusa już dzisiaj na ziemi nie ma. Chrystus dokonał swoją służbę i wstąpił do nieba, zasiadł na tronie Ojca i posłał swojego Ducha, aby Jego Kościół był kontynuatorem Jego dzieła. Ty i ja teraz, krocząc drogą świętą, mamy, idąc po drodze, łapać ludzi i mówić im: człowieku, jest lepsza droga niż to, w czym ty żyjesz. On powie, a jaki dasz mi znak? że masz rację. Mają prawo tak zapytać? Pewnie. Przychodzi jakiś facet z jakiejś sekty i coś mi mówi tutaj. Tak ludzie na nas reagują. Więc oni pytają, w jaki sposób się uwierzytelnisz? Dlaczego mam ci zaufać? Co Jezus odpowiedział posłańcom Jana Chrzciciela? Ślepi? Dalej są ślepi. Głusi? Dalej są głusi. To powiedział? Nie. On opisał rzeczywistość. Rzeczywistość swojej służby. To była rzeczywistość mocy. Rzeczywistość cudów, znaków. I powiedział Janowi Chrzcicielowi, idźcie i mu powiedzcie, to jest znak. On będzie wiedział już, o co chodzi. Moi drodzy, to powinna być rzeczywistość naszego życia. Nie zostaliśmy posłani, żeby tylko przekonywać ludzi, a może zechcesz przyjść do kościółka, a wiesz, u nas w kościółku nie ma obrazów i papieża nie czcimy, wiesz, to jest trochę inaczej. Nie. Ja wam powiem jedną historię. Pewien misjonarz opowiadał kiedyś tak. W Indiach, jak wchodzisz do wioski, której jest pewien tradycyjny kościół chrześcijański, uzdrowisz jednego ślepego, nikt nie pójdzie za tobą. Uzdrowisz chromego, nikt nie pójdzie za tobą. Ci ludzie są związani religią. Ale wejdziesz do pogańskiej wioski, wystarczy, że jeden trędowaty zostanie oczyszczony, albo jeden ślepy odzyska wzrok, cała wioska się od razu nawraca. Niesamowite. Jak ja usłyszałem tę historię, mówię, wow. Oczywiście ta historia miała za zadanie pokazać różnicę między w działaniu Ewangelii na ludzi religijnych, religijnie związanych i na ludzi, którzy nie są związani przez ducha religijnego, martwej religii. Ale chcę wam też pokazać przez tę historię bardzo ciekawą rzecz. Jak myślicie, w Kołobrzegu, gdy zostanie uzdrowiony jeden człowiek ze ślepoty albo wzbudzony z martwych, to czy ludzie będą poruszeni tym, czy nie? Część tak. Ktoś odpowiada. Ja też tak myślę. Ale myślę, że gdy my zaczniemy usługiwać naszym przyjaciołom, naszym koleżankom i kolegom z pracy, naszym sąsiadom, naszym znajomym, albo po prostu zwykłym ludziom gdzieś na ulicy, modląc się o nich, mówiąc im o Jezusie i działając w mocy Ducha Świętego, oni odczują zmianę i oni powiedzą, ja chcę iść za tym dalej. Dlaczego to mówię? Jako wyzwanie dla nas. Jako Kościół my musimy zdać sobie sprawę, że Chrystus przyszedł do pustyni z wodą. On przyszedł z określoną rzeczywistością. Mówi, moją rzeczywistością jest Królestwo Boże. Więc my teraz, moi drodzy, powinniśmy iść do ludzi i dać im dokładnie tą samą rzeczywistość. Ktoś może powiedzieć, no ale my nie jesteśmy Jezusem, my nie jesteśmy apostołami. Ale ten sam Duch, który był w Jezusie i który był wylany na apostołów w Dzień Zielonych Świąt, jest również tobie dany. Jezus dokonywał cudów i znaków tylko dlatego, że działał w nim Święty Duch. Dlatego powiedział Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym. I tutaj trzy kropki. Ten sam Duch jest dany tobie. W tym samym Duchu my też możemy czynić te same dzieła, które On czynił. Jezus to obiecywał, że tak będzie. I Duch Święty wzywa nas dzisiaj, abyśmy nie byli obojętni na los ludzi dookoła nas. Uczyliśmy się w środę o tym, jak bardzo samotni ludzie potrzebują pomocy. Czy ktoś z was odwiedził kogoś samotnego od środy? Czy ktoś z was usługiwał jakiemuś samotnemu człowiekowi? W jakikolwiek sposób zadzwonił, wysłał SMS-a, odwiedził, zrobił ciasto, wypił herbatę z nim? Czy jest jakaś osoba? Ręka w górę, bardzo proszę. To jest bardzo ważne. Ja nie miałem czasu, ja tamto. Ja rozumiem. Życie jest dzisiaj obrzydliwe. Leci bardzo szybko. Ale zobaczcie, to jest wolą Bożą. Jezus wyrwał cię z przekleństwa? Czy ktoś tu jest wyrwany z przekleństwa? Ręka w górę. Chwała Bogu. To popatrz na tego, który obok ciebie żyje i jest w tym przekleństwie. I daj mu to. Daj mu tą samą wolność. Proszę, nie mów, nie potrafię. Spróbuj. Popatrz na Jezusa i Jego rzeczywistość. A On jest w tobie. Ty o własnych siłach nie możesz dać nic ludziom. W Nim możesz dać tym ludziom wszystko. Wszystko to, co Jezus ma. Nie robimy tego w oparciu o naszą wiarę, bo ludzka wiara jest niedoskonała. Robimy to w oparciu o wiarę Chrystusa, którą On udziela przez swojego Ducha do naszego wnętrza. Kiedyś Piotr, gdy uzdrowił chromego przy pięknej bramie, powiedział, gdy ludzie zaskoczeni, zbiegły się tłumy, zaczęli mówić, wow, co tu się stało, niesamowite, ten człowiek nigdy w życiu nie chodził, teraz chodzi. Piotr mówi, nie patrzcie tak na mnie, jak ja bym to własną pobożnością albo własną mocą uczynił. Dzieje apostolskie 3:16 mówią, to przez imię Jezusa się to dokonało. Wiara Jezusa, wiara, którą wzbudził Jezus w sercu tego człowieka, dokonała to. Będziemy się uczyć o tej rzeczywistości przez najbliższe tygodnie. Duch Święty mówi do mnie o tym ostatnio, że Kościół nie chodzi w rzeczywistości Jezusa. My chodzimy w jakiejś naszej rzeczywistości. W czymś, co my sobie sami wytwarzamy. Ale Jezus mówi, ale to nie tak, bo to jest całkiem coś innego niż ja. Rzeczywistość Kościoła dzisiaj w Polsce to jest rzeczywistość absolutnie odmienna od tego, co czytamy w Ewangeliach czy w Dziejach Apostolskich. I musimy się z tym zgodzić, czy nam się to podoba, czy nie. Bo niestety tak jest. I dzisiaj, gdy czytamy to proroctwo z Księgi Izajasza 35 rozdziału, tak naprawdę jest to wstęp do pewnego cyklu kazań. W jakiej rzeczywistości chodzimy? Jak budować rzeczywistość Chrystusa w naszym życiu? Co to znaczy rzeczywistość Chrystusa? I jak ona, ta rzeczywistość Chrystusa, Jego życia, Jego służby tu na ziemi, ma zamanifestować się w naszym życiu? A celem tego jest to, abyśmy wypełnili wolę Ducha Świętego. Jaką? Aby iść do tych, którzy są zaniepokojeni w sercu i powiedzieć, bądź mocny, nie bój się. Żeby iść do tych, którzy są chromi, aby skakali jak jeleń, do tych, którzy są niemi, aby ich język odezwał się radośnie, do tych, którzy są ślepi, aby otworzyli oczy, do tych, którzy są głusi, aby ich uszy zostały otworzone. I tu mówię zarówno metaforycznie, jak i dosłownie. To jest twoje powołanie. Chcecie żyć w takiej rzeczywistości? No to postaramy się to sięgnąć jakoś wspólnie razem. To nie jest temat na jedno kazanie, zresztą potrzebujemy już kończyć zaraz, bo mamy jeszcze do zrobienia jedną ważną, istotną rzecz. Ale chcę wam powiedzieć, że ja się nie zgadzam na rzeczywistość mniejszą niż to, co jest napisane w Słowie. Nie zgadzam się, że ludzie z tego Kościoła mówią, a przestało mnie interesować chrześcijaństwo i odchodzą do świata. Nie interesuje mnie to, że ludzie modlą się o chorych i nie są uzdrawiani. Bo to nie jest rzeczywistość, którą Bóg dla nas przygotował. Oczywiście Jezus w swojej służbie nie wszystkich uzdrawiał. Były sytuacje, że uzdrawiał wszystkich, ale były sytuacje, w których uzdrowił tylko jednego człowieka, a pozostali chorzy zostali dalej chorzy. Będziemy się tym wszystkim zajmować. Ale dziś chcę wam rzucić wyzwanie, żebyście się zastanowili, w jakiej rzeczywistości ja żyję. Co wypełnia moje życie? Czy to jest rzeczywistość Boga, który przyszedł sam i zmienił pustynię w stawy, w płynące rzeki? Czy ja w ogóle swoim życiem jakąś pustynię nawadniam? Moi drodzy, każdy z was, gdy idziecie do pracy, idzie na pustynię. Czy brat Michał nam powiedział świetne słowa. Idziemy przez pustynię jak pielgrzymi. Każdego dnia wstajemy i czekają nas nowe wyzwania. Musimy tym wyzwaniom stawić czoła na pustyni. Niektórzy z was pracują w miejscach, które są istną pustynią mentalną, duszewną, duchową, fizyczną. Ale wy, my wszyscy wierzący, jesteśmy tym naczyniem, przez które Bóg chce wylać wodę na tą pustynię. Zainteresuj się losem ludzi, którzy dookoła ciebie są. Zobacz, jakiej ciemności żyją. Jezus usługiwał takim ludziom, kochając ich, użalając się, współczując im. My bardzo często chcemy takich ludzi skopać, bo są nieporadni. Więc dużo rzeczy musi nastąpić, jeżeli chodzi o zmianę rzeczywistości, w której my żyjemy. Hallelujah.